dobro,
piękno,
wrażliwość,
szczęście,
prawda,
sprawiedliwość,
wiara,
nadzieja,
miłość,
Bóg.
Bóg. Bóg.
To wszystko, co jest ważne.
To, o czym myślisz.
To, o co pytasz.
To, czym żyjesz.
Drogami młodości.
Dobry wieczór.
Szczęść Boże.
Przede mną ksiądz Tomasz Bieliński.
Przede mną Marcin Mazurek.
No i idziemy drogami młodości, jak co piątek.
Jak co piątek. Drodzy Państwo, witamy Was serdecznie. Pogoda w kratkę, raz słońce, raz deszcz. Ale my szukamy na drogach młodości nie tego, co jest pobożnością meteorologiczną i co jest uzależnieniem Pana Boga od pogody, czy go czuje, czy go nie czuje. Idziemy na głębiny i mamy nadzieję, że dzisiejsza edycja też się przyczyni do tego, by Wasza wiara po niej była solidna i by Wam się chciało dalej modlić, żyć, wielbić Pana Boga i też podejmować i nawet w czasie wakacyjnym bardzo konkretne dzieła po to, by tworzyć tę cywilizację miłości.
No właśnie, myślę, że od wakacji powinniśmy wyjść, bo dzisiejszy temat jest sprowokowany pewnym listem, a początek tego listu skojarzył mi się z wyjazdami wakacyjnymi. Jesteśmy na rekolekcjach, jesteśmy na wczasach, na wycieczkach, na pielgrzymkach, albo sami gdzieś sobie wyjeżdżamy. I jako prawdziwi katolicy, praktykujący, chodzimy w każdą niedzielę, nawet tu wakacyjną, do kościoła.
Mamy taką nadzieję, że wy również, drodzy słuchacze, tak.
Spotykamy tam różnych księży, którzy mówią różne kazania, albo nie mówią, krótsze, dłuższe.
To jest bardzo dobre, co powiedziałeś. Świetnie, że tak zaczynasz wprowadzenie do dzisiejszego tematu, bo to jest dla nas generalnie bardzo ciekawa rzecz. Dla nas księży również, kiedy podróżujemy, by usłyszeć różny sposób interpretacji Słowa Bożego, różną księży z przeróżnymi darami, bogactwem wyrażania, przekazywania myśli, retoryki, głębi duchowej, więc nie bądźcie na to wrażliwi, drodzy słuchacze, kiedy będziecie podróżować i bądźcie wrażliwi, bo to może dla wielu z Was być takim nowym, takim pchnięciem, takim obudzeniem wrażliwości na słowo później, gdy wracacie do swojej parafii.
No właśnie, bo jaki powinien być ksiądz? A dlaczego to pytanie? Przede mną leży list, nie wiem od kogo, ale to chyba nieistotne w tym momencie. Jedno z pierwszych zdań. Największą porażką kaznodziei jest, gdy wierny po wyjściu z kościoła nie pamięta, o czym było kazanie. No i autor tego listu...
34-letni, tyle wiemy o nim. Aha. I mężczyzna.
No tak, ma 34 lata i to jest mężczyzna. Pisze, że nie sposób się z tym nie zgodzić. No i dodaje, że podobają mu się księża nie bojące się być kontrowersyjnymi. Dobrze by było, żeby jeszcze tutaj wyjaśnił, co to znaczy dla niego ksiądz kontrowersyjny, bo takich księży ostatnio w naszych czasach jest wielu i nie do końca są chyba tymi prawdziwymi pasterzami.
No tak, chociażby YouTube, nie? Strona internetowa, jest na niej pełno różnego rodzaju również nagrań z kazań. Niedawno sobie odkryłem, tak posrowałem trochę, po czym wpisałem słowo kazanie czy homilia. Jest pełno, no ale przeróżnych kazań. Myślę, że w niektórym przypadku księża sami wrzucają te swoje kazania, czy to rekolekcyjne, czy jakieś okolicznościowe. W innym przypadku ktoś bez ich nawet wiedzy je wrzuca. W ostatnich miesiącach była znana kwestia księdza Natanka, kontrowersyjnego niewątpliwie księdza, którego nagranie święciło triumfy pod względem ilości wejść. Mhm. Jedni wchodziliby tam ocenić, czy istotnie to, co mówi, jest kontrowersyjne i dlaczego kardynał Dziwisz, jego pasterz, jego biskup diecezjalny odebrał mu misję kanoniczną. Inni wchodzili po to, by znaleźć tam poparcie, bo są przekonani, że słusznie mówi, jeszcze inni, żeby się pośmiać i żeby sobie naśladować i później zachęceni tym, co w stacjach komercyjnych pokazywano i jak komentowano jego postawę, po to, by go ośmieszyć. Jestem daleki tutaj oczywiście od komentarzy, jeżeli Kościół, jeżeli biskup diecezjalny temu księdzu Natankowi odebrał misję, to miał swoje powody i w posłuszeństwie uważam, że to jest dobre i Duch Święty z tego wyprowadzi dobro. Dużo większe niż nieposłuszeństwo posłuszeństwo tego czy innego księdza, który miałby się temu sprzeciwić i dalej prowadzić jakąś działalność. Ale tak jak słusznie, Marcinie, powiedziałeś, jest wielu księży, których można nazwać mianem kontrowersyjni. Co znaczy kontrowersyjnie? Być może, Marcinie, jeśli zechcesz, wczytywałeś się w ten list, widziałem parokrotnie. Jak z tego listu, co według Ciebie wynika? Co dla tego Pana znaczy kontrowersyjnym? Bo to pierwsze słowo faktycznie jest takie, że no, mówi tak, na pewno kontrowersyjny. Ja czytając ten list, zorientowałem się, że według niego kontrowersyjny to znaczy ten, który się nie boi odważnych tez stawiać.
Krytyki przez te odważne tezy.
On nawiązuje tutaj w tym liście do Ewangelii. List jest, proszę Państwa, dosyć długi, więc nie chcemy go czytać w całości, ale Marcin, mając go przed oczami, może raz czy drugi coś zacytuje. Podwołuje się do tego, że dzisiaj brakuje, że dzisiaj świat to jest taka, tak się bardzo rozjeżdża w swoich wartościach. Jest kryzys autorytetów, jest kryzys wartości, kryzys relacji, szacunku do historii ojczyzny, do Kościoła jako do instytucji. I teraz zawsze kaznodzieja może stanąć, czy ksiądz przed dylematem, czy też przed pokusą, może tak nazwijmy, bo to za dylemat, nie? Głosić Ewangelię już, ale przed pokusą, by coś wyłagodzić, by coś papierkiem ściernym wygładzić po to, żeby było łatwiejsze do przyjęcia. Po to, żeby ludzi kolejnych nie odstraszać, którzy coraz bardziej otwarcie deklarują się w tym czy innym miejscu, ośrodku, że występują z Kościoła już nie na zasadzie, że przestają praktykować religijnie, ale ostentacyjnie przychodzą do proboszcza i żądając, by zostali wykreśleni z księgi parafian i odnotowani jeszcze w księdze chrztów.
A ksiądz uważa się za kontrowersyjnego kapłana?
Uważam się za księdza, który, czy też kaznodzieję, który nie boi się stawiać odważnych tez i skąd uważam się i wiem, że tak, jestem uważany za księdza kontrowersyjnego, gdy chodzi o głoszenie kazań. Słyszę to z różnych stron, widzę po reakcji ludzi, którzy często później przychodzą i mówią o dobrze, ale ksiądz dawał, nie? Czasami kiedyś podeszła do mnie taka babcia po 70 i mówi, ale ksiądz dzisiaj dawał. Pomyślałem sobie, skąd ta pani zna takie hasło? Ale też na pewno ma wnuczka. Ale też wiemy od strony księży, czasami się pochylamy nad tym, czy są jakieś komentarze niby w formie żartu. Ja mogę podać jeden przykład. Nie dalej jak w tym roku w Wielkim Poście głosiłem jedne z wielu rekolekcji i później jeden z księży, nie będę przedawał więcej szczegółów, powiedział, no, mówi do mnie, przesadziłeś, że żadne okoliczności nie usprawiedliwiają dania łapówki. No jeżeli ktoś ma umierającą matkę i od łapówki zależy, czy jej życie będzie, czy będzie żyła, czy nie, no to trudno, trzeba się zgodzić na tę sytuację. Odpowiedziałem bardzo spokojnie. Nie, proszę księdza, życie matki nie będzie zależało od lekarza chciwca, tylko Pana Jezusa, który powiedział, że któż z was może chociażby chwilę dołożyć do długości waszego życia? Kto? Diabeł, lekarz chciwiec? Jeżeli Bóg nie zechce, by ktoś żył dłużej, to nie będzie żył i na pewno rękami chciwego lekarza Pan Bóg się nie posłuży i w ten sposób nie będzie przekazywał daru życia, czy tego życia podtrzymywał. Także i takie sytuacje spotykam, więc uważam, podobno jestem uważany za księdza, gdy chodzi o homilię bardzo kontrowersyjnego, homilię, na których nie da się spać. Nie wiem, Marcinie, ty też ich słuchasz, więc...
Nigdy nie spałem na księdza homilii, ale to może warto zamienić słowo kontrowersyjne na radykalne.
No tak, radykalizm to jest bardzo słowo, które niesie za sobą wielką treść i jest niesamowicie, mam poczucie wielkiej odpowiedzialności, bo być radykalnym to najpierw być radykalnym wobec siebie. Jeżeli wymagać od ludzi, to najpierw wymagać od siebie. Ja powiem tak, że są tacy księża, którzy mi imponują. Ja na przykład słuchając księdza biskupa wiem, jaki on jest wymagający od siebie, gdy chodzi o jego pracowitość naszego decyzjalnego, gdy chodzi o pewne zasadnicze kwestie i mówię to z całą tutaj wolnością i jakby akurat mi w tym momencie ta osoba przychodzi na myśl, ale równie dobrze pamiętam, że na początku mojego drogi kapłańskiej miałem szczęście znać księży radykalnych i jako młodzieniec z podstawowej szkoły średniej, gdy myślał o jednym, drugim wikariuszu, których nie widziałem, nie widziałem jakichś zasadniczych słabości, nie palili papierosów, co dzisiaj młodzież wie, że jeden czy drugi ksiądz pali papierosy. Dla mnie to był radykalizm, dla mnie po prostu nie przyszło na myśl, że mogliby palić w tamtym momencie, chociaż słyszałem, że czy widziałem, że mój proboszcz palił już świętej pamięci, ale to mi zupełnie nie przeszkadzało, natomiast przeszkadzałoby mi, gdyby wikariusz, z którym miałem bezpośredni kontakt, byłoby to na pewno dla mnie, nie byłoby takie budujące. Więc miałem szczęście w szkole podstawowej i średniej do gorliwych księży, radykalnych, i w kazaniach, i w życiu ich osobistym, i w czasie, który w sposób radykalny mieli, poświęcali dla parafii, poświęcali dla młodzieży, a młodzież jest szczególnie tutaj łakoma i potrzebuje dużo czasu, przynajmniej tak sygnalizuje. I na początku mojej drogi kapłańskiej i w seminarium miałem radykalnych, szczególnie ojców duchownych, szczególnie jednego świętej pamięci ojca księdza Jerzego Górskiego, proboszcza parafii świętego Józefa, który tak tragicznie zginął w drodze w podróży na pielgrzymkę, ale też i później na początku kapłaństwa. I myślę, że to wszystko budowało jakiś obraz, że można. Powiem tak, owszem, widzimy różne postawy we wszystkich grupach zawodowych, społecznych, również pośród księży. Wiele krytyki na księży jest fałszywej, obłudnej, ale są też przypadki prawdziwe. I to mnie w żaden sposób nie czuje się usprawiedliwiony, że ja też tak mogę, albo że mogę trochę mniej, po co się tyle zabijać. Widząc księży radykalnych, widząc księży konsekwentnych w drodze powołania, na drodze powołania, jestem, to mnie mobilizuje i to mnie jest, dla mnie jest wyrzutem sumienia, gdy widzę, że można więcej, można bardziej. Więc owszem, być radykalnym w kazaniach to nie jest takie trudne, ale autentycznie radykalnym dopiero wtedy, kiedy samemu się tym żyje, bo trzeba jeszcze, sądzę, odróżnić dwojakiego rodzaju radykalizm. Taki radykalizm, który jest zwykłym przypominaniem przykazań, czyli takim moralizowaniem, wy musicie to, tamto, tego nie wolno, świat dzisiaj jest zły, ludzie dzisiaj są chciwi, ludzie dzisiaj tylko myślą o pieniądzach. Nie, ja staram się być daleki od takiej tonacji na moich retoryki, moich kazań, które głoszę. Raczej stawiam pytanie, przypominam słowa Jezusa Chrystusa, niech każdy w świetle tych słów rozezna, ile mu w tej miłości do Jezusa brakuje i ile, na ile jest uczniem Chrystusa i go naśladuje właściwie, a na ile jest to taka trochę udawanie, że jest się barankiem, a tymczasem pod spodem jest to wczas skóra, bo pełno złości, jakieś oszustwa, nieuczciwości, kłamstwa i tak dalej.
Ale radykalizm nie jest chyba popularny wśród słuchających kazania i wiele ludzi oburza się, i dlatego tutaj możemy mówić o tym, że ksiądz któryś jest kontrowersyjny.
Ja powiem tak, niewątpliwie radykalizm wywołuje postawy skrajne. To co powiedzieliśmy w tej audycji, kiedy głosi się w sposób radykalny, ludzie nie śpią. Albo gdzieś tam w sercu się kłócą z księdzem, albo kiwają głowami. Widzę wielu ludzi, którzy kiwają głowami. Widzę czasami w czasie kazania, że jedna, druga osoba mówi coś do drugiej. Zastanawiam się, czy mówi komentarz do tego, komentuje to, co powiedziałem przed chwilą, czy komentuje pozytywnie, czy negatywnie. No trudno, aż tak długo się nie zastanawiam, bo zastanawiam się nad tym, co mam dalej mówić. Tak naprawdę, jeśli byś mnie zapytał o sytuacje skrajne, to powiem, że przypominam sobie niewątpliwie jedną. Głosiłem kiedyś kazanie miałem rekolekcję w Londynie, w parafii polskiej, i w czasie mojego kazania w pewnym momencie człowiek wstał i wyszedł. I wiem, że wyszedł z powodu tego kazania. Wiem, bo ponieważ później proboszcz, który siedział z boku i widział tego człowieka, jak wyszedł, powiedział, że to jest człowiek taki, który jest bardzo pretensjonalny. Jemu też kiedyś zwracał uwagę, temu proboszczowi, który nie mówił tak radykalnie, tak nie rysował tak mocno granic, jak w moich kazaniach jest to słyszane. I też ten człowiek miał do niego pretensję. Niewątpliwie od czasu do czasu zdarza mi się, że mówię kazanie, widzę, że ktoś wychodzi. Jeżeli wychodzi z dzieckiem, to raczej wiem, że to jest inne. Jeżeli sam, albo mu się słabo zrobiło po jednym czy drugim przykładzie, chociaż unikam przykładów krwawych, albo też jakaś inna jest racja. ale no, nie wyobrażam sobie, dopóki mi biskup diecezjalny nie odbierze misji kanonicznej, uważam, że to tak dzisiaj potrzeba. A być może całe bogactwo polega na tym, że jeden mówi tak właśnie w sposób konkretny, czasami może za szybko, inny mówi spokojnie, jeden mówi radykalnie, drugi mówi łagodnie, nie znaczy, przekłamuje prawdę i ją podaje w sposób lukrowany, niekoniecznie. A ludzie mogą sobie wybrać, czy po prostu nie są cały czas na wysokich obrotach. No nie wiem, co powiedzą ci, którzy mnie słuchają non stop, na przykład młodzież akademicka, która słucha mnie dużo częściej, co powiedzieli, co mówili ludzie, kiedy byłem na parafii, mówiłem codziennie kazania. Wtedy nie bardzo mieli wybór i musieli mnie słuchać dzień w dzień. No ale...
No właśnie, czy można stopniować, czy tam robić jakieś listy przebojów księży, że radykalni są lepsi, a ci łagodniejsi są gorsi, albo odwrotnie?
Znaczy, niewątpliwie miarą radykalizmu, czy lepsi, gorsi jest ta prawda, czy Słowo Boże nas uderza, dotyka. Nie mówię, czy zmienia, bo jeden ksiądz i drugi mogą głosić z mocą, a człowiek się zamyka. I co to znaczy, że oni źle głoszą? To, że ksiądz biskup głosi katechezę, jak ktoś nie zmienia, że to jest wina księdza biskupa, czy człowieka, który, bez względu na to, czy to jest biskup, czy to jest ksiądz wikariusz, czy to jest jakiś profesor homiletyki, nie? A zatem lepszy, gorszy, no właśnie, klasyfikacji nie stworzymy. Miarą tego, czy ktoś robi to dobrze, czy robi to niedobrze, jest to, czy, jak tu w liście napisał autor, wychodzi się z kościoła, jak to było tutaj gdzieś po słusie było, tak stało i człowiek już nie pamięta.
O czym było kazanie.
Tak? Nie pamięta, o czym było kazanie. Dla mnie jest to jakimś komplementem, jeżeli ktoś mówi, proszę księdza, po księdza kazaniu myśmy później pół obiadu na ten temat dyskutowali. I nie na temat księdza, tylko na temat tego, co ksiądz poruszył. Zdarza się, że czasami mi rodzice mówią, że proszę księdza, w ostatnią niedzielę ma córka powiedziała, słuchajcie, ale przecież ksiądz Tomasz mówił to i to. Córka, powiedzmy, do pierwszej komunii idąca, nie? To znaczy, że to słowo gdzieś zostaje, bo to chodzi, żeby ono zostało, nawet nie tyle, by ktoś był w stanie powtórzyć kazanie. No, ja nie jestem człowiekiem sukcesu. Ostatnia niedziela głosiłem kazania i przychodzi do mnie jedna pani i mówi, że księdza, z tego skazania to pamiętam, że ksiądz krzyczał, ale tak to nie wiem, o co księdzu chodziło. Ja się cieszę, że od czasu do czasu mam takie komentarze, nie? Z boku stojące młode osoby się zdziwiły, bo też słuchały tego kazania i ludzie też, którzy wyszli z kościoła, mówią, jak to pani? Mówię, no przecież było takie przejrzyste i było wiadomo, o co chodzi. Ona mówi, ja naprawdę jakoś nie mogę. I sobie pomyślałem, bardzo dobrze, od czasu do czasu warto byś to usłyszał. O ile jestem przekonany, słuchając innych ludzi, że to kazanie było powiedziane w sposób metodologicznie poprawny, że jedno wynikało z drugiego, że zresztą ja generalnie moje kazania są usystematyzowane, a nie tak, czyli po sznureczku się idzie, jest jedna myśl, a nie, że tak jak gwiazdy na niebie, o ta mi się podoba, tamta i coś jakiś czas biorę oderwane od siebie kwestie. Ale niewątpliwie ta druga część tej uwagi starszej pani po ostatnim niedzielnym kazaniu, głoszeniu, gdy powiedziała, ja pamiętam, że ksiądz cały czas na nas krzyczał, pomyślałem sobie, no tak, to jest mój taki temperament, ja mówię żywo. Czasami podnoszę głos, gestykulując i też na przykład w tym kazaniu, o którym myślę, ostatnim, było sporo cytatów ludzi, którzy te kwestie wyrażali w sposób głośny. Więc podnosiłem głos. Nie lubię, jak ludzie nam na kazaniu u mnie mieliby spać, więc też trochę świadomie podnoszę głos, by ich wybudzać. Natomiast jeśli by im nie pozwolić zasnąć. Natomiast dobrym było to, że pomyślałem sobie, czy jest to konieczne przez całe kazanie na takim wysokim tonie. Proszę sobie wyobrazić, Marcinie, że następne kazanie to samo, z tą samą treścią, na kolejnej mszy powiedziałem spokojniej, owszem, mocniej naciskając, jeżeli był jakiś cytat, który wymagał ekspresji, ale widziałem, że odbiór był podobny, nie? I pomyślałem sobie, faktycznie, trzeba czasami się tak wyciszyć, jeszcze bardziej może pomodlić, łagodnie, a tak konkretnie, i to nie musi być podniesione, a przecież są takie osoby, które mogą być wrażliwe na podniesiony głos, które mogą mieć w domu tyle podniesionego głosu, że forma może im utrudnić przyjęcie treści.
Za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Będziemy dalej szukali tych idealnych relacji pomiędzy kapłanem a ludem wiernym i w drugą stronę też. Witamy z powrotem. Dziś rozmawiamy na kanwie pewnego listu, który otrzymał ksiądz Tomasz. List zaczynał się od takiego zdania, że największą porażką kaznodziei jest, gdy wierny po wyjściu z kościoła nie pamięta, o czym było kazanie. W pierwszej części naszej audycji porozmawialiśmy na temat różnic, a właściwie bogactwa tych różnic różnych księży, którzy są bardziej ekspresyjni, mniej ekspresyjni, mówią bardziej radykalnie albo wygładzają te teksty kazań. No właśnie, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego ludzie, też wspomniał ksiądz o pewnym człowieku, który wyszedł z księdza kazania, no bo był pretensjonalny, bo był taki tak nastawiony, a nie inaczej. Ja 2 tygodnie temu, czy 3 tygodnie temu byłem na takiej Eucharystii, gdzie podczas kazania pewien pan za mną stojący zaczął dość głośno komentować to, że ktoś tam będzie zbierał jakąś ofiarę, to, że coś tam jeszcze, coś jeszcze, i tak się zacząłem zastanawiać, po co ten człowiek tutaj przyszedł. Oprócz tego jeszcze na domiar złego zadzwoniła mu komórka w kieszeni i to dość głośno, półgłosem takim dość głośnym nawet przeklął, że ten telefon mu zadzwonił, więc dla mnie tacy ludzie no chyba nie powinni wchodzić nawet do kościoła, bo po co? To strata czasu dla tego człowieka była. Co prawda musiał być w kościele, bo to była msza chrzcielna i pewnie był z rodziny pewnego małolata nowego w wierze, więc...
Zatrzymajmy się przy tym. Zatrzymajmy się przy tym konkretnym przypadku. Reakcja człowieka na jakąś tam zbiórkę komentowaną przez, czy przez księdza, to nie było ogłoszenia, to było kazanie, tak?
Nie, to było już ogłoszenie.
Ogłoszenia, to jest druga rzecz. Ale to, że na ogłoszeniach to komentował, no niewątpliwie może świadczyć o tym, bo dzisiaj krążymy wokół księdza, kaznodziei, wokół radykalizmu kazań, czy one mogą być ciekawsze, czy na czym polega, jak zdobyć, jak zaciekawić też słuchaczy, i może w tej drugiej części tym się zajmijmy, a jednocześnie zaciekawić tak, by nie spłycić kazania, by go nie zrobić trywialnie jakiegoś tylko show. Ta reakcja pana, którą słyszał jakiejś zbiórce i zaczął to komentować, dla mnie jest między innymi, bo ty dobrze pomyślałeś, że jakoś coś nie bardzo z jego świadomością, na czym polega katolicyzm i piąte przykazanie kościelne, nie dbać o potrzeby wspólnoty kościoła. Ale to dla mnie jednym z symptomów jego reakcji, patrząc w kontekście naszego dzisiejszego tematu audycji, jest to, że księża boją się niektórych tematów. Kiedy ostatni raz słyszałeś kazanie na temat ofiary pieniężnej w kościele?
Po prostu dawania notacji, tak?
Tak. Mhm. Nie.
No, nie słyszałem.
Nie, ponieważ jak sądzę, ja do takich księży generalnie, ja mogę się zaliczyć, choć coraz bardziej się z tej grupy próbuję wyrwać, ale póki co jeszcze uważam, że należę do tej grupy księży, którzy uważają, może to być źle odczytane, może to być, ludzie mają na tym punkcie, są bardzo wrażliwi, więc lepiej nie mówić. Ale już w myśleniu moim z tym się nie zgadzam. Jeszcze tak robię, że też prawie nie mówię, ale już jest prawie, a prawie czyni wielką różnicę. Więc uważam, że jest to jeden z zaniedbanych kwestii, która jest ważna, która jest częścią tego, czym jest nasze chrześcijaństwo. Przecież kiedy jest zbierana ofiara? Przy okazji Eucharystii. Dlaczego tam? Dlatego, że ludzie w innym momencie do kościoła nie przyjdą? Oczywiście ktoś powie, no jak, nie tylko Eucharystii, pogrzeby, śluby i tak dalej, ale podstawowym tam miejsce to jest ta Eucharystia. Dlaczego? Bo Eucharystia jest ofiarą. Ofiarą Jezusa, który daje się w całości dla drugiego człowieka, ponieważ człowiek potrzebował ofiary Jezusa Chrystusa. Jezus zobaczył potrzebę człowieka, przyszedł i dał to, czego potrzebował. Nie dał mu pieniędzy, nie dał mu ludzi, nie dał mu coś dużo więcej. Dał mu swoje życie. My istniejemy w tym świecie, gdzie są konkretne potrzeby, gdzie jedni ludzie mają więcej, drudzy mniej. Niektórzy mają mniej z własnej winy, nałogi, brak przedsiębiorczości. Niektórzy mają mniej nie z własnej winy. Urodzili się w takiej sytuacji, odziedziczyli kredyty. Są, nie mają, intelektualnie są słabi, nie mogą się dorobić. Niektórzy mają mniej dlatego, że nie są cwaniakami, nie kradną, nie oszukują itd., itd. Ale kiedy jesteśmy we wspólnocie chrześcijańskiej, zwanej wspólnotą Kościoła, od samego początku, od pierwszych wieków Kościół był świadomy, że jest to komunia, wspólnota. Mówi się, że pierwsze dla komunistów inspiracją były właśnie pierwsze gminy chrześcijańskie. Tam wszystko mieli wspólne, pisze święty Łukasz. Wszystko mieli wspólne. Kiedy popatrzymy na spisy, inwentarza pierwszych wspólnot chrześcijańskich, które się zachowały, no może nie z samych pierwszych, ale IV, V wiek z Afryki Północnej, tam dużo się zachowało tego, na szczęście muzułmanie wszystkiego nie spalili, to czytamy, że przeciętna gmina chrześcijańska, czyli parafia, miała na swoim składzie 500-600 tunik, 400 par butów, sandałów, 800 jakichś sukni damskich i tak dalej, tych takich prostych, jak noszono w Imperium Rzymskim, w tamtej kulturze. I to wszystko było przynoszone przez bogatych albo kupowane przez bogatych po to, że w razie jakiegoś kataklizmu i tak dalej, biedni przychodzili i im to dawano, czyli caritas. Co to jest caritas? No to nie jest instytucja. Caritas przede wszystkim to jest miłość miłosierna. Mhm. Czyli to miłosierdzie dla drugiego człowieka, który Jezus odkrywa go w potrzebie ocalenia jego duszy, my odkrywamy go w potrzebie również nakarmienia. Podstawowe uczynki względem ciała, głodnych nakarmić, spragnionych napoić, nagich przyodziać. I teraz ktoś, kto mnie słucha, pomyśli, ale ksiądz odszedł od tematu, bo ja się zgadzam z tym, że powinna być ofiara, pomoc dla drugiego człowieka i nawet daje do puszek przy jakichś kataklizmach, ale są też przecież ofiary na kościoły, na budowle, na domy Boże. No to przecież gdzieś się musimy spotykać. Jeżeli ktoś, kto to kontestuje, wykupi salę gimnastyczną, możemy się tam spotykać, ale sala gimnastyczna generalnie nie jest przystosowana do sprawowania liturgii. Ktoś powie, no ale tu jest kwestia, po co kolejny kościół, po co kolejny kościół w Siedlcach? Proszę bardzo, parafia trwa drugi rok, 9 miesięcy budowano kaplice i tłumy są. Okazuje się, że ci, którzy przyszli, potwierdzili, że był potrzebny kolejny po. Chociaż przypominamy sobie półtora roku temu, dwa lata temu, jak się gorszono i w tygodniku siedleckim prowokacyjnie teksty pisano o tym, że jeszcze jedna parafia i podważano decyzję o gruntach przeznaczonych i tak dalej. Ludzie, którzy przyszli, którzy w 9 miesięcy zbudowali kaplicę, która jest porządnym, z całkiem sporawym kościołem, gdzie jest nawet do 400 miejsc siedzących może być. To jest połowa kościoła świętego Józefa. No to pokazali, że im to było potrzebne. Przy charyzmatycznym proboszczu i jakiejś organizacji i ludziach od dobrego serca okazało się, że to szybko się potwierdziło. I teraz ktoś mi będzie mówił, że po co to? Pytanie następne. Po co złocić ołtarze? Oczywiście w tym momencie jest pewien umiar. Nie czepiajmy się do złocenia ołtarzy ze średniowiecza czy z baroku, bo to był taki czas, kiedy przede wszystkim to szło nie z kieszeni prostych ludzi, tylko książęta, panowie, hrabiowie finansowali to. To już i Bóg będzie ich sądził, czy robili to dla swojej chwały po to, by złotem kupić niebo. Zostawmy to, ale dzisiaj oczywiście nie ma, w ten sposób się tego aż tak nie robi, ale z drugiej strony, proszę bardzo, Licheń czy jakieś inne sanktuarium. Ludzie przyjeżdżają i widzą, co się z tych pieniędzmi dzieje i dają te pieniądze. Gdyby uważali coś złego, przestaliby dawać. Więc nie mówmy tak, a zazwyczaj kto to krytykuje? Ci, którzy nie dają. Więc proszę bardzo, ale kto mówi o tym na kazaniach? Kto mówi, kto sięga do Starego Testamentu i całej dogmatyki, czy prawdy, nauczania na temat roli ofiary w życiu Żydów? Co również Jezus pokazuje w Nowym Testamencie. Jezus nie powiedział, nie dawajcie ofiary. Proszę bardzo, ile ludzi by się zgorszyło na Jezusa, który widząc wdowę dającą 2 grosze powiedzieli, jak to ona ją chwali, że dała wszystko, co miała? Przecież ona jest nieodpowiedzialna. I teraz co? Będzie na łasce kogoś, pójdzie żebrać, tak? A ty ją tutaj chwalisz, że dała 2 ostatnie pieniążki. Ile ludzi by krytykowała Pana Jezusa? No to się zdecydujmy, jak ci się to nie podoba. Co mówi Pan Jezus, to nie nazywa siebie katolikiem. Ale potrzeba by księża też umieli, od czasu do czasu odważyli się zebrać to całe nauczenie Kościoła, tej teologii ofiary, ofiary, którą jest Jezus Chrystus, ofiary, którą my mamy się stawać dla Boga w swoim życiu, uświęcając nasze życie, ale również ofiary, dare dla drugiego człowieka, również tego finansowego, bo w ten sposób możemy dużo pomóc, choć pieniądze wszystkiego nie załatwią.
Ofiary, którą mamy my się stawać. No i tutaj wymusił ksiądz, nie...
Wywołał.
Wywołał zdanie, cytat, tylko problem polega na, z tego listu oczywiście, tylko problem polega na tym, że ludzie obecnie chcą żyć łatwo i przyjemnie. Pomijam zachód Europy i inne cywilizowane zakątki świata, gdzie upadek wiary, a co za tym idzie, moralny jest straszny. Jednak to, co stało się w naszym kraju po 89 roku, a więc w ciągu 20 lat, mnie jako ciągle jeszcze młodego, przynajmniej duchem człowieka, skoro 34 to jeszcze młodzież, czyli młody, jest czymś niepojętym. Pomijam politykę, gospodarkę i tego typu sprawy, gdyż w ogóle nie ma o czym mówić. Czy to jest problem, że ludzie zamiast ufać Bogu, ufają mamonie?
Dla mnie osobiście pocieszające jest to, że ci, którzy chodzą do kościoła, mam takie wrażenie, mam nadzieję, że taka jest prawda, że jestem niedaleki od prawdy, że większość osób chodzących do kościoła naprawdę potrzebuje mocnych kazań. Potrzebuje radykalizmu. Chcą usłyszeć. Zresztą czasy się tego domagają. Właśnie dlatego, że jest niewidzialny wróg, jakim jest konsumpcjonizm. Jesteśmy tego świadomi, ale on nie walczy z naszą mentalnością konsumpcjonizm tak jak walczyli komuniści, czyli ideolodzy materializmu. Oni wprost próbowali nam to wtłoczyć, a tu się wsysa, tu jest ten dym, który my się nawąchamy, czy ten obraz, który my wchodzi przez nasz wzrok, co widzimy w telewizji, co słyszymy, co jest ukryte w serialach telewizyjnych, co jest ukryte w różnego rodzaju programach talk show, co jest, przechodzi gdzieś między wierszami, nawet w programach informacyjnych. Żyć łatwo, wygodnie, przyjemnie. Łatwo, wygodnie, przyjemnie. I przede wszystkim robić to, na co mam ochotę. Chronić swoje wolności, nikt mi nic nie może narzucić. Tymczasem, ku mojej radości, rozmawiając z ludźmi, widząc ich reakcje, kiedy kazanie jest wymagające, okazuje się, że oni potrzebują, nie chcą żyć łatwo, przyjemnie i wygodnie. Budzi się to w ich w niedzielę, no, kwestia tego, co się z tym dzieje później. Proszę sobie wyobrazić, że na zachodzie Europy, szczególnie we Francji, był w latach 70. wielkie takie tąpnięcie powołań, lat 80-90 pogłębiający się kryzys powołań. Po 2000 roku zatrzymał się ten kryzys. Już one nie spadają, są na tym samym poziomie, a wiele w międzyczasie zakonów zamknięto, przestało istnieć, tych zakonów takich mniejszych, a teraz, jeżeli gdzieś powołania są, czy się wzrasta liczba powołań, to szczególnie do zakonów radykalnych. Benedyktynki, franciszkanki, karmelitanki. Tam wzrasta ilość na nowo powołań. Młodzi ludzie, nie tacy, znowu młodzi 19-letni, czyli nie tak jak my jesteśmy przyzwyczajeni po maturze, ale 20-paroletni ludzie po studiach, ludzie już pracujący, rzucają wszystko, idą do zakonu, ponieważ szukają radykalizmu. Chcą radykalizmu i dzisiejszy świat domaga się. Po prostu człowiek widzi, że to go nie cieszy, jeżeli chodzi do kościoła i nie angażuje się w wyznawanie wiary. To wszystko staje się taką papką. My jesteśmy jak taka mucha w smole czy w miodzie, która mamy tego miodu, a nam się wymiotować chce od tego miodu. Wiemy, że czym jest, gdzie jest nasz cel, znaczy, gdzie jest to chrześcijaństwo, w jaki pokazuje kierunek. I tak myślimy, że samym pójściem do kościoła nam się poprawi samopoczucie albo dostaniemy to, o co prosimy. Tymczasem chrześcijaństwo to jest decyzja na umieranie dla samego siebie. To jest decyzja o tym, że mniej we mnie, mnie samego, to wtedy jest szansa, że doświadczę radości, której świat mi dać nie może. I w tym radykalizmie. Myślę, że ciągle jesteśmy świadkami tego, co opisuje Ewangelia, że ciągle są młodzieńcy i ludzie, którzy przychodzą do Jezusa i mówią, chcą pójść za Tobą. Jedni nie idą dlatego, że nie chcą później sprzedać tego, co posiadają. Inni dlatego, że wszystko opóźniają, bo muszą pogrzebać ojca, muszą jeszcze to tamto zrobić i pożegnać się z bliskimi i tak dalej. Ale oni są. Oni są. Jeżeli słowo będzie wymagające, to myślę, że tak chciał Jezus zresztą. Może powinniśmy byli w naszej audycji wyjść od tego, czy Jezus był radykalny. Jezusa cała misja można zawrzeć w jednym słowie radykalizm, bo wziął i umarł na krzyżu. Czy to nie było radykalne? Czy naprawdę nie mógł u ojca wynegocjować łatwiejszej formy zbawienia świata? Radykalizm przewijający się w jego sposobie mówienia, gdzie bulwersował tych religijnie poukładanych, tych, którzy mieli koncepcję, że można być inaczej, prorokiem, inaczej Mesjaszem, że można być inaczej nauczycielem, nie trzeba aż tak ostro, zresztą sami tacy byli, byli radykalni, na przykład faryzeusze byli stronnictwem radykalnym, z tym, że w głoszeniu, a w swoim osobistym życiu tego nie pokazywali. Jezus cokolwiek głosił i cokolwiek wymagał, najpierw sam to robił. Mówił o przebaczeniu, sam przebaczał. Mówił o modlitwie, sam się modlił. Mówił o pojednaniu, on był pojednany. I tak dalej, i tak dalej.
Więc trzeba może zwrócić uwagę kapłanom, no, w takim braterskim zwrocie, braterskiej uwadze, że może zamiast o polityce i o tym, co pisały gazety, pokazać ludziom Chrystusa, pokazać ludziom Jezusa, jaki On był. Bo często mamy fałszywe obrazy Boga, często wychodzi na to po jakimś wydarzeniu, na spowiedzi głębokiej, czy rozmowie z kimś bardzo mądrym, wychodzi na to, że tak naprawdę to my tego Jezusa nie znamy wcale.
Powiedz mi najpierw na pytanie z pierwszej części Twojej wypowiedzi. Dużo jeszcze księża mówi o polityce, no bo ja, jak jestem na mszy, to zazwyczaj ja mówię kazanie, rzadko kiedy słucham innych. Zdarza się jeszcze to często?
No zdarza się, nie tak często, bo ja bywam też w różnych kościołach, ale jeszcze są kazania polityczne.
Ja powiem tak, polityka to jest troska, dobro wspólne, roztropna troska, dobro wspólne. I Kościół jest też jako matka, która troszczy się o swoje dzieci, musi się troszczyć o dobro wspólne. Ja czasami, ostatnio przeczytałem książkę w tamtym tygodniu, Woda z mózgu, o metodach manipulacji, które się dzieją teraz, na naszych oczach, i w stacjach komercyjnych, mass mediów i telewizyjnych, i w stacjach już telewizji państwowej, publicznej, i w radiu, jak się manipuluje informacjami, którą się poda pierwsza, którą drugą, którą trzecią, jak się podaje, jakie różne są informacje między telewizją publiczną, stacją komercyjną, a jeszcze powiedzmy telewizją Trwam. Ta sama informacja, jak jest różnie podawana. I mam, chodzę z tym, jak ludziom o tym powiedzieć, co zrobić, żeby ludzie o tym wiedzieli. No wszyscy nie pójdą, nie kupią książki Woda z mózgu. Mojej młodzieży, z którą rozmawiam, też mamy tyle ważnych rzeczy do obgadania i w programie informacyjnym jest tyle rzeczy związanych z tak wyjściem na głębiny, by poznać lepiej Jezusa, o czym ty mówisz, że nie wiem, kiedy miałbym to dodatkowo zrobić. Więc kiedy? Na kazaniu nie to kiedy. Wziąć w audycji radiowej, to też powiedzą, że ksiądz Tomasz z Marcinem wzięli sobie się za politykę. Może trzeba zrobić na jakiś czas taką audycję, ale tak sobie myślę, Boże, nie będę milczał, znaczy będę milczał, tego nie poruszę, to będą kolejne dni, tygodnie, miesiące, lata. Jesteśmy tak modelowani, nie zauważamy, jak my zaczynamy myśleć podobnie jak, myśleć tak, jak chcą, żebyśmy myśleli. Jesteśmy jak te węże fakira, którym tak się zagra i one zatańczą jak chcą wkrótce.
No właśnie,
w ogóle nie mówić o polityce, ale w jakiej formie, gdzie? Myślę, że na katechezysie powinno się co jakiś czas podjąć takie tematy, niezwiązane ściśle, na które stronnictwo głosować, bo zawsze Kościół źle na tym wychodził, jak konkretnie pokazywał palcem, na co głosować. Zresztą ostatnie 20 lat to pokazuje, że to nie było nic dobrego. A gdzie to robić? Pisać artykuły? Kto, ile, na ile te artykuły czyta? Artykuły są pisane. No czasami przeczytam, sam też chętnie bym rozesłał do wszystkich z mojej skrzynki adresowej. Ale pozostałem to zatem na boku. Od czasu do czasu uważam, że ksiądz nie powinien się bać podjąć tego tematu, choć on nie powinien zdominować całego kazania. Ale no właśnie, co to znaczy politykować? Jak to powiedzieć, by zasugerować coś i ludzi zachęcić, by pomyśleli nad tym, a nie im od razu mówić, że mają robić tak i tak. Natomiast niewątpliwie to, co powiedziałeś w drugiej części, no homilia, kazanie to przede wszystkim okazja, by powiedzieć, przybliżyć osobę Jezusa Chrystusa i by zachęcić, by ludzie sami zechcieli go poznawać, by zobaczyli, że właściwie nie mają wyjścia, jeżeli chcą tego życia trochę użyć. Proszę bardzo, co ja mówię, powtarzam. Jeżeli chcą tego życia trochę użyć, carpe diem. To powiedzenie Horacego, no przecież to jest ewidentne, miał na początku pozytywny wydźwięk. Chwytaj dzień tak, byś nie żałował go wieczorem i by inni przyjściele nie płakali, których tego dnia spotkałeś. Chwytaj dzień, bo to jest ostatni, bądź świadomy, że kiedyś zostaniesz z tego rozliczony. co zostawiłeś danego dnia. Że to wszystko zostanie zapisane nie na twardym dysku, który też można mechanicznie zniszczyć, ale w twojej nawet pamięci, to nie to, że Bóg ci będzie na sądzie wytykał. To ty sam staniesz na sądzie i powiesz: Panie, ale tyle jest rzeczy, Boże. Wtedy będziemy mieli pamięć idealną i wszystko sobie przypomnimy, co żeśmy robili. To my będziemy Panu Bogu dawać argumenty, że nic się nie dajemy do nieba. Jego Boże miłosierdzie będzie nas wołało, bo będziemy widzieli, jak myślę, byliśmy różni od Niego. Więc to niedzielne kazanie, które trwa 15 minut, w moim przypadku 25, i nigdy nie żałuję, że mówię długo. I powiedziałem sobie, dopóki ludzie nie będą zasypiać, wyłączam dzieci, bo czasami zasypiają, i wychodzić z kościoła nie będę mówił 10-minutowych kazań, dlatego że ludzie przez cały tydzień, większość z nich ogląda telewizję, jest indoktrynowanych przez różne rzeczy. Nie mówię, że są ludźmi, którzy nie potrafią rozróżnić, ale często tak jest, że ilość sprawia tego w socjotechnice, ilość tych informacji i wszelkich rzeczy, które otrzymują, może uśpić ich czujność, bo są zmęczeni, bo są czym innym zajęci, a tu bezmyślnie, czy powiedzmy biernie przyjmują i może to w nich wchodzić. I teraz przychodzą do kościoła i 10 minut im dać na cały tydzień, ktoś powie, a to jest Słowo Boże, to 10 minut ma swoją moc. Dobrze, mi się też zdarza powiedzieć kazanie 10-minutowe, ale jeżeli mam szansę poruszyć dokładniej, głębiej, wyjaśnić pewną kwestię, właśnie po to, żeby ktoś później, żeby nie miał wątpliwości, że zrozumiał, a nie w 10 minut rzucić jakieś hasła, które ja wiem, o co mi chodzi, ale czy inni zrozumieją, jeśli to będą takie tylko hasła, no to będę mówił 25 minut i uważam, że to tak jest mało. Proszę zobaczyć, protestanci, jak tam jest, w centrum jest Słowo. Słowo, które zajmuje największą część służby Bożej. I teraz oczywiście to słowo, to kazanie ma nie wszystkiego nie wyjaśni. Ono ma wzbudzić człowieku pragnienie, by odkrył, że jeju, no bez Jezusa to nie ma sensu żyć. No on tutaj jest i jeżeli go nie wprowadzę w moje życie, nie zrezygnuję z pewnych rzeczy w moim życiu, to jest jałowe. To chodzenie do kościoła wcale mnie nie... Wychodzę smutny, stoję smutny, wchodzę smutny, stoję smutny, wychodzę smutny. Ta sama żona, te same dzieci, ta sama szkoła, te same problemy. Nie! Wyjście z kościoła ma się kojarzyć z jakąś radością serca. Niekoniecznie może człowiek od razu być uśmiechnięty, tak jak słuchanie audycji Drogami Młodości. Moim pragnieniem jest, by ktoś po tej audycji powiedział sobie: jeju, no muszę być radykalny. To, co ten mężczyzna na końcu pisze, ja tutaj ten list trochę skróciłem, kiedy go przyniosłem do studia, a tam napisał, że zapewniam księdza, warto być radykalnym księdzem, tak jak warto być radykalnym katolikiem. No ten brak radykalizmu odbiera nam radość życia. No to tak jakby ktoś dostaje dobry samochód i zamiast jeździć, wykorzystać tych 5 czy 6 biegów już przecież jest w samochodach, jeździ na dwójce, rżnie to, tak piłuje, jak to się mówi, do przodu i co, jest dumny, że już nie będzie go cieszyła, ani ta jazda będzie taka wymuszona, będzie tak na wysokich obrotach, wyje ten silnik. No i co z tego, że jedzie do przodu? Pytanie na dwójce, na drugim biegu, jaką prędkość rozwinie? Jaki jest hałas, bo ten silnik jest przeciążony? Jak szybko zostanie ten silnik zużyty? I nie ma tej... To wszystko jest takie niezgodne z tym, do czego jest przepisane. Nasze życie Bóg do czegoś przeznaczył. Ono ma pewne prawidła. I jeżeli nie angażujemy się w to w całość, no i tylko na drugim biegu ciągniemy do przodu, no to nas szybko zamęczymy siebie i innych. I nie da to nam radości. Nie mówię, żeby tym autem jeździć 180 i żeby być chrześcijaninem, który na 200% normy, nie? 200% normy wyrabia, nie? Czyli zbawia cały świat. Bo nie trzeba, zbawił cały świat Jezus.
Praise, we give you praise on this step that we take with our hearts full of faith, and we're not stopping here. Together we are stronger, so put your hand in mine. We give you praise.
Wszystko, co jest ważne.
To, o czym myślisz. To, o co pytasz.
To, czym żyjesz.
Drogami młodości.
Trzecia część naszego spotkania. Czas oczywiście nie jest z gumy, nie da się go wyciągnąć, więc będziemy starali się już w tym momencie podsumowywać to, co usłyszeliśmy, chociaż trudno to będzie podsumować, bo i ja usłyszałem i mam nadzieję nasi słuchacze wiele nowych rzeczy, które w naszym życiu mogą pobudzić albo do powstania pytania, albo do rozpoczęcia szukania, albo do uważniejszego słuchania kazań i homilii, albo do szukania księży, którzy mówią tak, jak chcielibyśmy, żeby mówili. I właśnie, czy dobrym jest szukanie księdza odpowiedniego dla mnie, bo ktoś kiedyś powiedział, że jeżeli masz złego dentystę, to szukaj tego, który będzie dobrze to robił, więc jeżeli masz złego kaznodzieję, to szukaj. A z drugiej strony, no to jakby uciekanie ze swojej parafii, ze swojej wspólnoty.
To, co powiedziałeś, oczywiście może być też przez słuchaczy odebrane dwuznacznie. Powiedziałeś, że trzeba szukać księży, którzy głoszą tak, jak chcielibyśmy. Pod warunkiem, że nasze pragnienie usłyszenia tego, co chcielibyśmy usłyszeć, nie jest właśnie takim redukcjonizmem. Czyli, żeby było łatwo, przyjemnie. Idziemy do drugiego księdza, bo tamten ma więcej rekwizytów nam przy dla dzieci. Bo tam podobno jeszcze są jakieś zwierzę wprowadził, czy jakiegoś tam z góry na jakieś linie zleciał, czy spuścił się pośród swojego ludu i tak dalej, nie? No oczywiście nie o to chodzi, choć z góry nie należy potępiać księdza, który przynosi jakieś rekwizyty. Ja też do dzieci często stosuję różnego rodzaju niespodzianki i przedmioty, bo to się zapamiętuje. Zresztą swoją drogą to jest oddzielny temat, jak głosić kazanie do dzieci, by rodzicy nie spłycić wiary rodziców. No bo jeżeli rodzice, powiedzmy, w wieku 25 lat mają pierwsze dziecko, a do 35 roku życia, 40 jeszcze będą mieli dwójkę dzieci, czyli przez 15 lat mają ciągle jakieś dziecko, które się kwalifikuje do mszy dla dzieci. I są rodzice, którzy 15 lat chodzą ciągle na mszę dla dzieci, bo mieli pierwsze dziecko, gdy ono miało 5-6 lat, urodziło im się drugie, gdy ono miało 4 lata, urodziło im się trzecie, i ciągle chodzą na mszę dla dzieci. I widzimy, że często na tych mszach dla dzieci te kazania są trochę banalne, trochę takie płytkie, infantylne. One są dobre, ale one muszą się kończyć, czy w drugiej części mieć jakieś kolejne konkretne postulaty, pokazania czegoś, dotknięcia jakiegoś. Ja ciągle czekam, kiedy się księża w Polsce przekonają, by zrobić to, co na Zachodzie dawno wymyślono. I uważam, że to się sprawdza. Paradoksalnie, na Zachodzie, gdzie większość rzeczy się, niewielu twierdzi, nie sprawdziło. Nie zgadzam się, że większość rzeczy się nie sprawdziło. Dużo rzeczy jest dobrych, tylko trzeba trochę lepiej znać ten kościół Zachodu Europy. Ja myślałem, że znam, dopóki tam nie wyjechałem. Po kilkunastu latach czy częstego bycia na Zachodzie i mieszkania, teraz odważam się twierdzić, że go znam. I myślę tu o czymś takim, jak widziałem to i w Europie, i poza Europą. Przychodzi, jest msza dla dzieci, jest oprawa muzyczna, siostra tam, czy jakieś panie pilnują, były ofiary, przygotowanie darów i wszystko takie dziecięce, ale przychodzi moment kazania po Ewangelii, katechetka, jedna, druga, albo siostra zakonna, albo panie, rodzice, bo nie ma katechetek w parafii, czy powiedzmy nie ma sióstr zakonnych, biorą dzieci najmłodsze do 5 roku życia i wyprowadzają z kościoła do salki z boku i dla tych 30-40 dzieci robią katechezę oddzielną. Mają podsłuch cichy i słyszą, kiedy ksiądz skończy kazanie i wtedy tymi dziećmi wracają. Te dzieci są wyprowadzane. Tam są ze 3-4 czwórka rodziców i jedni się zajmują najmniejszymi, dają im coś do rysowania w tematyce tego kazania, czy jakieś Jezus z Samarytanką, czy jakieś tam przypowieść o siewcy dzieci malują. 4-5-letnie dzieci dostają ziarenka w rękę i rozmawiają o tym, a 5-6-letnie jeszcze coś innego. I tak to robią. Ktoś powie, a to rodzice nie mają wtedy sami kazania. Nie, nie, nie. Są dyżury, że takiemu rodzicowi trafi się raz na 2 miesiące taka służba, jeżeli nie. Tak samo katechetka, czując, że to jest jej obowiązek, ona przyjdzie na drugą mszę świętą, czy siostra zakonna. Po prostu poświęcają się dla dzieci. Dzieci wtedy na mszy nie przeszkadzają, bo mnie na przykład bardzo dzieci przeszkadzają i jeżeli jest to czasami dużo robią hałas, to ja proszę, żeby mama, tato wzięli to dziecko i albo wyszli przed kościół, tam też jest nagłośnienie, albo też postarali się uciszyć, bo ja nie mogę, to dziecko jest niczemu winne, ale 800 osób nie może cierpieć z powodu niewinnego dziecka i nie słyszeć kazania, nie móc się skupić. Kochani, to dla nas to dziecko jest, takie najmniejsze, trzeba być wyrozumiane i tak dalej. Nie, 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 dla Pana Boga w tym momencie w kościele jest 801 dzieci. 800 dorosłych dzieci i jedno małe, które przeszkadza tym 800 dzieciom. Więc powinni rodzice się tym dzieckiem zająć i albo wyjść przed kościół z nim, gdzie zazwyczaj jest nagłośnienie, albo często w wielu kościołach, w Polsce też jeszcze tego nie widzę, na Zachodzie Europy widzę wiele kościołów, są tak konstruowane albo tak przerobione, nawet stare kościoły, że rodzice z dziećmi idą do sali z boku, do takiej kaplicy bocznej, która jest przeszklona i widzą ołtarz, szyba jest dźwiękoszczelna, rodzice są tam z dziećmi, te dzieci tam hałasują, ale są wewnętrzne głośniki. Wszyscy rodzice są wyrozumiani dla tych dzieci w środku, bo to są ich dzieci. Te dzieci z kolei starają się na tyle, na ile mogą uciszyć. Starają się być z tymi dziećmi na mszy, żeby one nie traciły kontaktu z kościołem i tak dalej. No i słuchają. Są jeszcze inne rozwiązania. Rodzic jeden idzie na tę mszę, drugi na inną mszę, ale to też nie jest do końca dobre. No właśnie, bo to powinno dziecko wiedzieć razem dzieci idących. No tu są różne pomysły, ale mówię o tym, więc o tych kazaniach. Więc teraz tak, czy chcemy usłyszeć to? Wracam do pytania, nie? Jeżeli chcę usłyszeć kazanie, które jest dla mnie wymagające, kazanie, na którym nie zasypiam, chyba, że ktoś zasypia na kazaniu, jakiekolwiek by nie było, no bo po prostu w nocy nie spał, był na weselu, to już wiadomo, to mogę pójść do drugiego kościoła. Mogę iść do tego dentysty, który dobrze leczy, mogę iść do tego księdza, którego słowo mnie dotyka, bulwersuje, potrąca, potrząsa mną. Dobrze by było, by to nie stało się czymś stałym, czyli w ogóle nie chodzę do mojej parafii, ponieważ powinienem żyć parafią, powinienem dawać na tacę dla mojej parafii. Tak, po prostu trzeba przyjąć, tak, Bóg chciał, jestem na terenie tej parafii, tam jestem. Natomiast myślę, że jeżeli raz w miesiącu ktoś idzie, a nawet pół na pół niech będzie, ale nie w większej proporcji. 2 razy w miesiącu jest w swojej parafii, 2 razy idzie tam, gdzie kazania tego księdza no jakoś go szczególnie ruszają i widzi, że zmieniają jego życie, mobilizują go do zmiany życia. Jestem, osobiście uważam, że jest to dozwolone.
W liście czytamy też, że jest moda albo nie moda na wiarę. obśmiałaś ludzi wierzących na lewo i prawo i to też w pewnym momencie może osłabiać radykalizm wiernych, a jak przychodzą do księdza z pretensjami po jakimś kazaniu, to osłabia księdza radykalizm, czy wręcz przeciwnie?
Tak, zgadzam się, przychodzą. Jestem wtedy szczególnie na to wrażliwy pod względem... Jestem bardzo wdzięczny, bo trzeba mieć dużą odwagę, żeby przyjść i powiedzieć swoje zdanie. Znaczy ludzie albo machną ręką, albo z góry zakładają, że ksiądz nie posłucha, albo mówią, a kimże jestem, że ją będę tłumaczył, nie? Proszę sobie wyobrazić znowu przykład z ostatniej niedzieli. Przychodzi jedna z osób, akurat miałem kazanie o tym, co teraz często w Siedlcach robię, jestem zapraszany przez księży proboszczów, ponieważ mam głoszę kazanie na temat fałszywego obrazu Boga, a ponieważ temat jest bardzo szeroki, to w ciągu 20 minut homilii nie da się wszystkiego powiedzieć i pokazać, jak pewne doświadczenia życiowe z dzieciństwa, pewne doświadczenia życiowe, kryzys ojcostwa i brak przykładu taty mógł wpłynąć na to, że nie wierzę, że Bóg jest kochającym tatą, ponieważ jest temat rozległy i nie sposób 20 minut wszystkiego opowiedzieć, wpadłem na pomysł w maju, by nagrać to na płycie CD i głoszę kazanie, a później mówię, pogłębienie tego tematu i w całości spokojne mówienie jest na tej płycie, kto chce, wychodząc z kościoła, może tę płytę wziąć. Przy okazji, kto chce, może złożyć ofiarę na akademicką grupę ewangelizacyjną, na dalszą jej działalność, bo to studenci moi te płyty rozdają. I właśnie jedna z osób przyszła, młoda osoba, 20-paroletnia, i mówi, proszę księdza, naprawdę bardzo ważny temat ksiądz poruszył. Ja się cieszę, nigdy o tym nie słyszałem w kościele, a czułam gdzieś tam podskórnie, to nie jest dla mnie obce, ale kto, jak ksiądz to opisał, no to jest dla mnie bardzo ważne i bardzo budujące. Ale pozwolę sobie księdzu tylko zwrócić jedną uwagę. Ksiądz to wszystko tak zasygnalizował, ja wiem, że jest mało czasu, ja wiem, że ksiądz rozdaje te płyty, gdzie to dokładnie wyjaśnia szczegóły, ale... Czy dla tych, którzy tej płyty nie wezmą, dla tych, którzy to teraz bagatelizują, czy jakoś tak, nie wiem jakiego jeszcze innego powodu, nie warto było skończyć to kazanie jakoś pozytywnie, już zasygnalizować, jakie jest uzdrowienie z tego, czy też nawet zaproponować jakąś modlitwę, o ile się z nią troszkę nie zgadzałem, bo ja pokazywałem, jakie są sposoby rozwiązania tego już w kazaniach, o tyle pomyślałem sobie, faktycznie, można zakończyć to kazanie, poprosić, by wstali i przez chwilę pomodlić się za ojców, za matki, za nasze rodziny, o uzdrowienie tego, co jest w nas fałszywym obrazem Boga, by... I proszę zobaczyć,
czy jeszcze większy zdrowa. Radykalizm oczywiście. W tym momencie, bo nawet
ale nie byłem tym zbudowany. Natomiast też się cieszę kazania krytyką, z którą się nie zgadzam, bo ona we mnie jest. Nie zgadzam się z niektórymi rzeczami, choć generalnie mam takie nastawienie, że wiem, że ten ktoś przyszedł i myślę, że się nie mądrzy, bo mówi mi to w cztery oczy, a nie wstał w ławce kościelnej i wykrzyczał to. Czasami tłumaczę, ktoś pochopnie usłyszał, czasami się czepia, czy dotyka jakiegoś słowa. Natomiast uważam, że nie jestem nieomylny i że każdy takie zwrócenie uwagi niewątpliwie wpłynie. Ja nie zapomnę, jak w początkach kaznodziejstwa mego, gdy jeszcze byłem klerykiem, a już mi księża zachęcali do mówienia kazań, według prawa kanonicznego nie było to dobre, dozwolone, ale tak się działo. Księża mówili, no nakazywali, prosili, bym mówił, więc mówiłem, oni byli odpowiedzialni za liturgię, że po którymś kazaniu moja mama do mnie powiedziała, mówisz radykalnie, mówisz mądrze, ale dobrze było, żebyś kończył jakoś tak ciepło, żeby ludziom dać nadzieję, bo wiesz, ludzie są zmęczeni tym wszystkim, ludzie, dużo jest krzyków w życiu, dużo jest takiego hałasu, dużo jest braku szacunku. Jeżeli na kazaniu będziesz taki ostry i nie dasz na koniec się jakoś tak ciepła, to mogą oni nie znaleźć siły, że uwierzyć do końca, że Bóg ich kocha i nie znaleźć siły, by takiego, że są akceptowani póki co takim, jakimi są. I proszę sobie wyobrazić, tak do mojego serca zapadło, że zacząłem od tamtego dnia mówić w kazaniach, właściwie we wszystkich kazaniach, jakie głosiłem, kończyłem je tak, że mi zawsze nie dało się inaczej skończyć niż słowami i Bóg cię kocha. Już później wszyscy wiedzieli, że tak to się skończy. Ja dziś przez lata to teraz widzę, zgubiłem. Wraca mi ta myśl, uwaga mamy, który tato też mi to potwierdził, że to jest ważne, że tak się kończy, Bóg cię kocha. Mi to zostało na skrzynce głosowej, kiedy ktoś do mnie dzwoni w telefonie, jeżeli poczta nie jest wyłączona. Mi to zostało przy gdzieś tam, jak piszę do kogoś list, czy teraz może częściej piszę błogosławieństwo na koniec, a nie słowa Bóg cię kocha, ale myślę, czy czasami nie wróci jeszcze w kazaniach do tego, bo słowa matki są święte i ojca.
I tutaj myślę, idealnym zakończeniem i podsumowaniem tego będzie to, co ksiądz już powiedział. My też możemy mieć wpływ na to, jakich mamy kaznodziejów, bo właśnie można podejść, zasugerować przez księdza, a może na to zwrócić uwagę, a może na to. Księża chyba się nie powinni obrażać na takie sugestie od swoich parafian.
Nie powinni się obrażać, powinni Bogu dziękować, że mają odważnych parafian, którym zależy na tym, by księża głosili słowo. Powinni mieć trochę pokory, na pewno powinni unikać. W ogóle dla mnie to jest karygodne, żeby z internetu ściągać jakiś tekst, który nie jest swój, który nie jest przeze mnie przemodlony i przeżyty, i go przeczytać, i to jeszcze czasami dobrze nie opanowawszy tekstu. No znamy, są takie sytuacje. Natomiast Marcinie, na koniec bardzo dobrze, że to wspomniałeś, że od nas też zależy od te kazania, bo jest jeszcze jedna ważna rzecz, którą chcę tu na koniec powiedzieć. Ja już jako diakon, gdzieś mi ktoś to, nie wiem kto mi, czy Duch Święty na modlitwie, czy ktoś mi powiedział, przekazał taką praktykę. Już jako diakon prosiłem moich przyjaciół, znajomych, kiedy widzicie, że wychodzą mówić kazanie, to od chwili oto słowo Pańskie, końca Ewangelii, do początku kazania, pomódlcie się na mnie krótko. Pomódlcie się o to słowo. Ja sam od zakończenia Ewangelii, czytania, do rozpoczęcia kazania ludzie myślą, widzą często, że ja tak nie śpieszę się z rozpoczęciem. Nie śpieszę się z kilku względów. Nie śpieszę się dlatego, że czekam, aż ludzie porządnie usiądą. Musi być cisza. Bo po co? To wyciąć najlepiej pierwsze trzy, jak to niektórzy księża zaczynają kazanie, kiedy ludzie jeszcze siadają. To niech w ogóle nie powie tych trzech zdań, niech zacznie od czwartego kazanie, bo i tak i nikt tego nie usłyszał. To po co? Poza tym trzeba odczekać chwilę, żeby ludzie, jak gdyby siedząc, powiedzieli, no dawaj, co się czeka? Żeby aż nie było chęć, no już chcę usłyszeć. Ale najważniejsza rzecz, dla której robię tę przerwę, jest wytłumaczenie, jest takie, iż od zakończenia Ewangelii do otwarcia z pierwszym zdaniem homilii, modlę się, przyjdź Panie Jezu, amen, przyjdź Duchu Święty, amen, prowadźcie nas do Ojca, amen. Ta trynitarna modlitwa wzywająca pomocy Trójcy Przenajświętszej, by przyszedł Pan Jezus i mi dał słowo z mocą, by przyszedł Duch Święty i dał wam rozumienie tego słowa i by, proszę, przyjdź Panie Jezu, amen, przyjdź Duchu Święty, amen, Jezu dla mnie, Duchu Święty, jak przychodzi to z Duchem, to i tak dla mnie, Duchu Święty dla tych, którzy słuchają, prowadźcie nas wszystkich do Ojca, by to słowo nas zbliżyło do miłości Boga Ojca. I jeżeli kiedyś będziecie słuchali moich kazań i zobaczycie tę ciszę, pomyślcie sobie, ja też zawsze na każdej nowej parafii, czy do jakiejś nowej społeczności, z którą miałem być trochę dłużej, a nie jednorazowo, bardzo często w jednym z pierwszych moich wystąpień mówiłem o tym, by po Ewangelii na chwilę westchnęli, pomodlili się o światło Ducha Świętego dla kaznodziei, nie tylko dla mnie, dla każdego. W niektórych parafiach śpiewa się ten Duchu Święty przyjdź na pełni, jak na przykład w parafii Świętego Ducha Świętego w Siedlcach po Ewangelii śpiewa się pieśń na Ducha Świętego. To zostało po misjach roku 2000, gdzie śpiewano we wszystkich parafiach, jeśli dobrze pamiętam, więc to też jest westchnienie do Ducha Świętego, by dał mi światło, by dał księdzu światło, byśmy zostali doprowadzeni do Ojca.
I tym mądrym wezwaniem, bardzo głębokim, trynitarnym, tak ksiądz powiedział? Trynitarne, bo do Trójcy Świętej. Zakończmy nasze spotkanie.
No tak. Pomyślmy o tym, co usłyszymy pojutrze w kazaniu niedzielnym. Pomyślmy o tych, którzy mnie je przygotowują, głoszą. Czasami to nie jest łatwe. Ja też czasami przeżywam męki. Siedzę godzina 11-12 w sobotę i cały tydzień nic mi nie przyszło. I tu jeszcze myślę, Boże, co jutro powiem. Często korzystam i tego się nie wstydzę, nie ukrywam, z komentarzy księdza biskupa, który przed niedzielą daje komentarz do najbliższego czytania. Was też zachęcam, by na stronie, na blogu księdza biskupa sobie czasami zajrzeć samemu. To właśnie tym bardziej, jeśli nie macie szczęścia do jednego czy drugiego kaznodziei, byście nie wyszli z niczym i nie weszli z niczym na to kazanie.
Właśnie, bo jeszcze jedna rzecz, jeżeli mogę wtrącić. Zapomnieliśmy o tym, że kazanie zupełnie inaczej się odbiera, jak wie się jeszcze przed rozpoczęciem Eucharystii, jakie będą czytania, bo jeżeli kazania jest oparte na czytaniach, na Ewangelii, to wiemy, czego możemy się spodziewać. W stacjach katolickich w całej Polsce są takie przygotowania do niedzielnych Eucharystii.
Tak. W niedzielę rano o 6:30 jest też Słowo Dnia, tak. W pierwszym programie Polskiego Radia. No i na różnych portalach Katolik, Wiara, no i rozmowy o Biblii księdza biskupa, więc zachęcamy. A zatem za tych wszystkich, którzy będą głosili w tą niedzielę Słowo Boże. Przyjdź, Panie Jezu.
Amen.
Przyjdź, Duchu Święty.
Amen.
Prowadźcie nas do Ojca.
Amen.
Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
Amen.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Not what I do, but what you've done.
To wszystko, co jest ważne.
To, o czym myślisz. To, o co pytasz.
To, czym żyjesz.
Drogami młodości.